Dolne Szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski, a obok mnie przy drugim mikrofonie dr Marta Gudowska, historyk sztuki. Dzień dobry Marto.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
Dzisiaj w Dolnych Szelmach porozmawiamy o pewnym Józefie, który bardzo przywiązał się do swojego miasta.
Oj, przywiązał się zdecydowanie, jak udało mi się ustalić i obliczyć. 83% swojego 63-letniego życia spędził właśnie w Derby, a mowa o Józefie Wrighcie of Derby właśnie.
Of Derby, więc ten przydomek jak najbardziej zasłużony. On miał oczywiście epizody w innych miejscach, bo i w Liverpoolu, ale był także we Włoszech. Miał również, jak zaznaczasz, okres w Bath. Który był dla niego najważniejszy, to chyba się wydaje oczywiste. No ale zacznijmy od początku. W młodości czym się najbardziej interesował?
Trzeba powiedzieć, że przejawiał taką smykałkę do majsterkowania i lubił podglądać mężczyzn przy pracy. Mm-hmm. Potem próbował odtwarzać te ich wytwory, to co tam sobie podejrzał, na przykład komody, koła zębate, zegary, a nawet broń. No trzeba przyznać, że to takie niestandardowe zainteresowanie jak na dziecko.
Tak.
Nie obyło się, rzecz jasna, przy tym bez szkicowania i rysunku. I dzięki temu właśnie Józef szybko zorientował się, że to mu sprawia naprawdę sporą frajdę i jest w tym naprawdę niezły, bo już te jego dziecięce szkice zdradzają skłonność do ostrego modelunku światłocieniem, co później stanie się takim jego swoistym podpisem.
No i znowu mamy niezadowolonego rodzica z tego, co wyczynia syn.
No, spójrzmy na to realnie, który rodzic jest zadowolony, jak dziecko mu mówi, że będzie artystą, tak?
No i z czego będzie żyło potem?
Ojciec prawnik oczywiście, więc jego oburzenie jest tym bardziej zrozumiałe. Tak jak powiedziałeś, nie był zadowolony, ale rozpuścił wici i tak ten jego 17-letni syn Józef trafił na studia do Londynu, do pracowni Thomasa Hudsona, który był mistrzem Josephu Reynoldsa, czyli takiej szychy. Mm-hmm. To już samo to mówi o randze nauczyciela. Józef w Londynie zabawił 2 lata, podobno zadowolony z tej nauki nie był.
I wrócił do Derby.
Oczywiście. Jakiś czas tam w Derby malował sobie portrety, potem znowu pracował z Hudsonem, znowu wrócił do Derby. No, po prostu chyba lubił jak stałość, tak? Albo po prostu to miejsce go tak przyciągało jak magnes. Niezwykle skutecznie. Potem, jak mówiłeś, na jego trasie był jeszcze Liverpool, znów z tematami portretowymi, ale teraz też wkręcił się trochę w sceny historyczne, rodzajowe i krajobrazy.
Tak, a potem mamy rok 1773 i nasz Józef wyjeżdża do Włoch na 2 lata.
Tak, wyjeżdża do Włoch. Ciekawe, co go do tego skłoniło swoją drogą. Nie dotarłam do takich informacji.
Może to podróż poślubna była?
Być może było to z tym związane, bo właśnie pojechał tam ze swoją świeżo poślubioną żoną, kolegą po fachu Johnem Dowmanem i swoim uczniem Richardem Harstonem, który, i tutaj taki plot twist, dobrze się zapowiadał, ale patrząc na temperament...
Co za bardzo wybuchowy był, tak?
Swojego nauczyciela, taką stagnację i taki raczej chyba spokój. Zmarł młodo, ale nie przez swojego nauczyciela. Zmarł rażony piorunem na spacerze.
No szkoda, że nie znał Louisa, to może coś by mu doradził. Mowa o Louisie, o którym opowiadaliśmy Państwu w poprzednim tygodniu. No dobrze, ale wracamy do Józefa. I cóż tam się wydarzyło? Czym się zainspirował w tych Włoszech?
No właśnie, wbrew romantycznym źródłom wcale nie trafił tam we Włoszech na żadną wielką erupcję Wezuwiusza, no co najwyżej jakieś takie małe co nieco, ale już to małe co nieco mogło go zainspirować do serii krajobrazów z wulkanami. Są jego listy, jest dziennik podróży i z tych zapisków wynika, że był pod wielkim wrażeniem Herkulanum, Pompejów. Wymienia też liczne zabytki malarstwa. Wiemy, że oglądał tam Tycjana, Rembrandta, Veronesa. Także troszeczkę się napatrzył. No i oczywiście wracając z Italii zakotwiczył na chwilę w Bath, a potem
nie zrobił tam... No wrócił do Derby.
No właśnie, bo nie zrobił tam większej kariery, więc sobie wrócił do Derby i już od tego 1777 roku do swojej śmierci Derby nie opuścił.
Co jest niezwykle istotne w jego sztuce? Co wprowadził, czego nie wprowadził żaden inny malarz do malarstwa?
Mówi się, że jako pierwszy wprowadził przemysł do malarstwa, to jego dziecięce zamiłowanie do techniki zaowocowało u niego przyjaźniami w kręgu członków Lunar Society i wśród pionierów przemysłu z Midlands. No na przykład patronowali mu Josiah Wedgwood, który związany jest z uprzemysłowieniem produkcji ceramiki, i Richard Arkwright, który uważany jest za twórcę systemu fabrycznego w przemyśle bawełnianym. No, czyli ten związek z techniką w dorosłym życiu też był tutaj przez Josepha ciągnięty.
Joseph z Derby wprowadził zatem przemysł do malarstwa. Czym jeszcze błysnął malarsko?
Zdecydowanie błysnął tenebryzmem, w którym sztuczne światło, u niego sztuczne, co warto podkreślić, stało się jego takim podpisem. I jeżeli chodzi o te obrazy, to pozytywne opinie leciały lawinowo za takimi dziełami jak na przykład Eksperyment z pompą powietrzną czy Planetarium. Możecie Państwo je znaleźć w internecie, są szeroko dostępne, polecam obejrzeć. Ale jest jeden obraz z tego setu z takim sztucznym światłem, który nie spotkał się z takim poklaskiem, jakbyśmy mogli zakładać. I doszło do tego, że został ten obraz wystawiony, niesprzedany, później wyjechał z Josephem do Włoch, wrócił do Derby. No, do Derby.
Jakże by inaczej.
Tak. Później malarz go przemalował 2 lata przed swoją śmiercią i dopiero 4 lata po jego śmierci, kiedy posiadłość poszła pod młotek, obraz, tak jakby w pakiecie trochę, dostał się w ręce domu aukcyjnego Christie's. Mowa o obrazie Alchemik w poszukiwaniu kamienia filozoficznego odkrywający fosfor. Co koszmarny tytuł.
No tak, ale rzeczywiście wtedy fascynowano się pozyskiwaniem fosforu i tutaj musimy Państwu powiedzieć, że no, w pewnym sensie z moczu uzyskiwano ten fosfor w pierwszych...
Zdecydowanie tak i wydaje się, że Joseph o tym wiedział, ale co my mamy na tym obrazie? Obraz powstał w 1771 roku i widzimy tutaj takie gotyckie wnętrze. Na pierwszym planie mamy starca, który klęczy na jedno kolano przed kolbą. Ta jego pozycja jest bardzo ważna i o tym za chwilkę powiemy. Kolba, czyli to szklane naczynie po prostu. Kolba z jaśniejącym płynem, który oświetla stos ksiąg. Mamy tutaj też papier leżący na wysokim stole powyżej starca, a za samym starcem alchemikiem w półmroku jego 2 uczniowie. Jeden patrzy w zdumieniu, czego właśnie dokonał jego nauczyciel, a drugi zawzięcie pracuje nad otrzymaniem ołowiu i tutaj nad tym jego narzędziem jest mały płomień. Przez gotyckie okna widać księżyc w pełni. W półmroku dodatkowo połyskują szklane i metalowe naczynia. I tak jak mówiłeś, fosfor, mocz i tak dalej, może to się wydawać trochę abstrakcyjne, ale...
Tak, ale chodzi o fermentację moczu.
Tak, tak, bo mówi się, że tutaj nam Joseph przedstawił historię, która się wydarzyła naprawdę, bo w 1669 roku, czyli 100 lat przed 100 lat z okładem,
tak, przed powstaniem tego obrazu,
niemiecki alchemik Henning Brandt odkrył fosfor właśnie podczas eksperymentu ze sfermentowanym moczem.
Przez przypadek trochę.
No tak, no, rzecz jasna, nie było to jego celem. Chciał odkryć kamień filozofów, który według wierzeń miał umożliwić przemianę metali nieszlachetnych w złoto. No więc chyba do tej pory istnieją ludzie, którzy
szukają.
Tak, szukają tej metody. No i Joseph oparł się prawdopodobnie na opisie otrzymywania fosforu z książki o chemii Pierre'a Josepha Macquera. Mówiłam, że ważne jest to, jaką pozę przyjmuje nam alchemik, bo malarz w obrazie posłużył się pewnymi toposami ze sztuki religijnej. To wysokie sklepienie krzyżowe oczywiście przywodzi nam na myśl świątynię, ale sama poza alchemik odpowiada pozie świętego Franciszka, który otrzymuje stygmaty, więc mamy tutaj taką jakby naukę pokazaną jako oświecenie.
I takie... to po części dosłowne oświecenie.
Oj tak, zdecydowanie dosłownie. Takie dotarcie do nowum. I właśnie mówiłeś o oświeceniu takim dosłownym. Mamy tutaj 3 źródła światła na obrazie. I to też można odczytać w kategoriach ikonografii chrześcijańskiej, bo płomień jest częstym symbolem obecności Ducha Świętego. Księżyc zaś odnosi się do Chrystusa, a to największe i najsilniejsze na obrazie światło, bijące z kolby, z tego naczynia, jest w tym układzie odbiciem Boga Ojca, jego tutaj obecnością, tak?
Czyli mamy Trójcę Świętą.
Po prostu Trójcę Świętą, czyli takie natchnienie, tak? Ale z drugiej strony też wiemy o tym, że Wright był zaznajomiony z pismami masońskimi, w których symbol trójek też odgrywa bardzo, bardzo duże znaczenie. Na przykład mają tam 3 wielkie światła. Istnieje taka hipoteza na temat tego obrazu, że Wright miał na celu pokazanie rywalizacji, która toczyła się wówczas między ciągle uprawianą alchemią.
A tą bardziej naukowo już postrzeganą chemią.
Tak, zdecydowanie tak. Która podchodzi do badań metodycznie, która łączy teorię z praktyką i widać to w tym gotyckim pomieszczeniu, archaizującej figurze alchemika, które tak naprawdę kontrastują z całkiem współczesnym malarzowi osprzętem, z tym doświadczalnym zapleczem, z tym fizycznym porządkiem, jakby to było rzeczywiście zorganizowane zgodnie z zasadami ówczesnego laboratorium.
Bardzo Państwu polecamy, by sprawdzić, jak ten obraz wygląda. Linki znajdą Państwo także na stronie radiolublin.pl. Doktor Marta Gudowska i Paweł Błędowski, dziękujemy.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.